Teraz w Kortowskiej Audycji Literackiej rozmowa z Piotrem Bojarskim, autorem książki Fiedler, Głód Świata, biografii Arkadego Fiedlera o tym tytule. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę przypomnieć sobie, gdyby mógł się pan podzielić refleksją na temat pierwszego momentu, w którym w ogóle pomysł, jakby sprawa napisania tej biografii u pana zakiełkowała. Jak to się zaczęło po prostu?
No, żebym był uczciwy, to powiem, że to nie był mój pomysł. Dostałem propozycję z wydawnictwa poznańskiego, ponieważ wydaję w wydawnictwie poznańskim powieści. A wiedzieli w wydawnictwie, że popełniłem już kilka książek non-fiction jako dziennikarz, bo przez drugi lat byłem dziennikarzem. Więc uznali, że dam radę i otrzymałem propozycję napisania biografii Arkadego Fiedlera i pierwszą moją reakcją był strach, przerażenie, ponieważ od razu zdałem sobie sprawę, że będę miał do czynienia z potężną datką informacji, do których będę musiał dotrzeć, które będę musiał przetrawić i przetransponować na narrację. Zdawałem sobie sprawę, że Arkady Fiedler to są dziesiątki egzotycznych wypraw. Szczerze mówiąc, nie wyobrażałem sobie w ogóle, jak to ma wyglądać, czy ja będę musiał podróżować jego tropami. Zresztą nie bardzo w to nawet wierzyłem, że wydawnictwo będzie w stanie zasponsorować mi podróże szlakiem Arkadego Fiedlera, ale po jakimś czasie uznałem, rozglądałem się po źródłach, że to chyba nawet nie miało w tej chwili sensu po tylu latach poszukiwać jakichś śladów Arkadego Fiedlera za oceanami. No i tak w pierwszym momencie się zwierzyłem i nie bardzo widziałem siebie w roli biografa Fiedlera, natomiast u mnie zwykle jest tak, że ja się przez jakiś czas oswajam z tematem i zacząłem o tym myśleć, przeglądać źródła, przejrzałem książki Fiedlera raz jeszcze, te jego autobiograficzne zwłaszcza, czyli Ojciec i Dęby i Wiek Męski Zwycięski. I tak pomalutku, w malutku doszedłem do wniosku, że może bym spróbował jednak, że może warto podjąć wyzwanie. Ja lubię takie nowe wyzwania, a poza tym uznałem, że to też pewnie będzie jakiś etap w moim indywidualnym rozwoju. No i tak myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy zdecydowałem się, podjąłem decyzję i zgodziłem się podjąć tego zadania.
A w którym roku to było, proszę powiedzieć, kiedy podjął pan tę decyzję o napisaniu?
Ja otrzymałem tę propozycję, dokładnie pamiętam, latem 2017, to już było dla mnie trochę stresujące, bo zadzwoniła do mnie Monika Długa z wydawnictwa poznańskiego w momencie, kiedy byłem akurat w Budapeszcie na wakacjach z rodziną. I przyznam szczerze, trochę zburzyło mi to spokój tych wakacji, bo zacząłem o tym myśleć intensywnie. A decyzję gdzieś podjąłem gdzieś pod koniec 2017 roku, pamiętam, także w 2018 się zebrałem.
Wyobrażam sobie, że też, bo chyba ja też bym tak do tej sprawy podeszła, że znając to, co wcześniej zostało opublikowane o Arkadym Fiedlerze, znając właśnie, jak pan powiedział, jego książki autobiograficzne, musiał pan widzieć jakieś światełko w tunelu w postaci tego, co ja nowego będę mógł powiedzieć o Arkadym Fiedlerze, prawda? I co to było, proszę powiedzieć?
I pani co, wydaje mi się, że dostrzegłem szansę opowiedzenia przy okazji nie tylko o Fiedlerze, ale w ogóle o jego czasach. Bo przecież on żył bardzo długo i to dla mnie chyba było największą pokusą. Ja sobie zdałem sprawę, że on żył prawie wiek i to tak naprawdę urodził się w czasach, kiedy jeszcze nie było Polski, kiedy w Europie rządzili cesarze, potem był uczestnikiem I wojny światowej w armii niemieckiej, potem był w powstaniu wielkopolskim, potem był żandarmem, który miał pilnować porządku podczas plebiscytu w armii Mazurach tego w roku 1920.
Tak.
Potem okres międzywojenny, bardzo smaczny. Ja piszę książki, kryminały, retro, odgrywające się w dwudziestoleciu międzywojennym i wiedziałem już od razu, czułem, że to będzie bardzo ciekawa pożywka, że to te wszystkie tak zwane boczki wokół Fiedlera na pewno będą niezwykle ciekawe. Zresztą to się potwierdziło, bo chociażby temat kabaretów poznańskich z okresu dwudziestolecia, z którymi Fiedler się zetknął, no, był bardzo po prostu atrakcyjny. Potem oczywiście II wojna światowa, no, oczywiście cały ogrom tych podróży egzotycznych Fiedler, ale także II wojna światowa, jego reportaże wojenne, 2 Dywizjon 303, Dziękuję Ci kapitanie. A potem, i to chyba było w ogóle dla mnie najciekawsze w trakcie zbierania dokumentów i przeglądania jego archiwum prywatnego, dla mnie najciekawszym w ogóle fragmentem rekonstruowanym jego życiorysu to był okres 45, 48, 50, tak powiedzmy, kiedy on musiał podjąć decyzję o powrocie do Polski, do tej Polski, której jeszcze nie znał, nie wiedział, jak zostanie przyjęty i co mu tam grozi, nowej Polski komunistycznej. I potem ten fascynujący rozdział, który pokazuje, jak on się pomalutku ucierał z tym systemem. Uczył się w nim żyć i uczył się też wykonywać pewne gesty, które potem w efekcie pozwoliły mu no być znowu celebrytą, znowu wydawać książki i być człowiekiem, który nie ma problemów z wyjazdami, co w PRL-u było rzadkością.
Mhm. Rzeczywiście ten okres 45-50, on też bardzo ciekawie w tej książce wybrzmiewa, ja mówię z perspektywy czytelnika. I jestem ciekawa, skoro mam przyjemność z panem rozmawiać, jakie tutaj źródła panu się najbardziej przydały, bo pan odtwarzał jego podróże, jego powrót tam przez Francję, przez Wielką Brytanię i tak dalej. Co tutaj właśnie było najbardziej panu pomocne?
Wie pani co, te źródła były różnorakie, bo to często były jakieś fragmentaryczne zapiski, jakieś drobiazgi. Na przykład sporo informacji wyczytać można z kart przebiegu służby wojskowej Arkadego Fidlera w roku 40, które to karty pozyskał jego młodszy syn Marek, kiedy był w Anglii. Ale dużo też wynika z listów Arkadego Fidlera. Ja muszę powiedzieć, że otrzymałem ogromny kredyt zaufania ze strony synów Arkadego Fidlera, którzy dopuścili mnie do jego prywatnego archiwum. To jest 6 takich potężnych, wyklejanych przez niego w latach 70. brulionów i tam są zarówno wycinki prasowe wszelkie na jego temat i przedwojenne, i powojenne, jak i listy jego prywatne do osób prywatnych, do instytucji, do wydawnictw. I po prostu spędziłem tam mnóstwo czasu nad tymi brulionami. Właściwie od razu uznałem, że nie ma sensu siedzieć przy tym z komputerem, tylko po prostu fotografowałem to, co mnie interesowało, a potem na spokojnie w domu to wszystko odszyfrowywałem i łączyłem w opowieść. No i tak naprawdę dużo jest w jego listach też pisanych do różnorakich osób. Jestem osobiście dumny, że udało mi się zrekonstruować ten fragment zupełnie nieznany jego życiorysu, kiedy właśnie w 1939 roku on się chciał wyrwać z tego Tahiti i wrócić do Francji wtedy, żeby walczyć, bo wiedział, że Polska szybko upadła. Mhm. I w tej Francji, kiedy udało mu się dotrzeć do Francji, oczywiście drogą morską po wielu perypetiach, to się okazało, że tej Francji jest niepotrzebny. To znaczy, że we Francji znalazło się wiele osób w jego wieku, wielu mężczyzn w jego wieku, czyli między 40 a 50 oficerów bądź podoficerów rezerwy, którzy nie dostali przydziału i przebywali tam właściwie sfrustrowani, niepewni tego, co powinni robić, bez żadnego pomysłu konkretnego na nich. On po prostu wtedy wpadł na pomysł, że za pieniądze francuskie, ale też za pieniądze rządu polskiego pojedzie ponownie na Madagaskar i napisze książkę o tym, jak Polacy po wojnie powinni zagospodarować nową niepodległość. Bo on był przekonany, że Francja się utrzyma i że to będzie tak w pierwszej wojnie światowej. Owszem, trochę to potrwa, ale ostatecznie to jednak Niemcy tę wojnę przegrają. No nie wiedział, że ta Francja załamie się bardzo, bardzo szybciutko i potem się okaże, że on będzie musiał ewakuować się dosłownie w ostatniej chwili znowu jakimś takim słabiutkim stateczkiem do Wielkiej Brytanii. To są rzeczy, które znam też z opowieści jego syna, ale które były po prostu na bieżąco uzupełniane przez źródła, które znajdowałem. I no, mówię, to było fascynujące dla mnie zajęcie. Ja jeszcze jestem z wykształcenia historykiem. Druga wojna światowa to też jeden z ulubionych tematów, więc no, mam wrażenie, że przy okazji też się troszkę dokształciłem i rozwinąłem.